Rok 1984. Taśma szósta, ścieżka druga. Na treść snu składał się również i silnie z nią wiązał gest uczyniony niegdyś przez matkę Winstona, a powtórzony 30 lat później na kronice filmowej przez Żydówkę, która usiłowała osłonić chłopca przed kulami, zanim bomba zrzucona z helikoptera roztrzaskała łódź w drzazgi. Wiesz, że do tej pory wierzyłem, że zamordowałem własną matkę? Dlaczego ją zamordowałeś? Spytała Julia wciąż na pół drzemiąc. Nie zamordowałem jej, niedosłownie. We śnie przypomniał sobie, kiedy widział matkę po raz ostatni, a tuż po przebudzeniu odżyły mu w pamięci inne związane z tym wspomnienia. Chodziło o sprawy, które całymi latami naumyślnie wyrzucał ze swojej świadomości. Nie znał żadnej daty, ale mógł mieć wówczas 10, najwyżej 12 lat. Ojciec znikł wcześniej, nie był pewien o ile wcześniej. Dość dobrze pamiętał nędzę i niepewność tamtych lat, panikę podczas ciągłych nalotów, ukrywanie się w stacjach metra służących za schrony, zwały gruzów wszędzie dokoła, niezrozumiałe manifesty rozlepiane na rogach ulic, bandy wyrostków w koszulach tej samej barwy, ogromne kolejki przed piekarniami, sporadyczny jazgot karabinów maszynowych dochodzący z oddali, a przede wszystkim ciągły brak żywności. Przez całe popołudnie buszował z innymi chłopcami po śmietnikach i wysypiskach, wygrzebując głąby kapusty, obierki, niekiedy nawet zeschłe skórki od chleba, które dokładnie czyścili z popiołu. Często też wyczekiwał z kolegami na trasach, którymi jeździły ciężarówki z karmą dla bydła, bo gdy podskakiwały na wybojach, czasami spadało z nich nieco makuchów. Kiedy znikł ojciec, matka ani nie okazała zdumienia, ani nie szalała z rozpaczy, lecz zmieniła się dosłownie z dnia na dzień. Straciła chęć do życia. Nawet dla Winstona było jasne, że czeka na coś, co musi się wydarzyć. Wypełniała swoje obowiązki, gotowała, prała, cerowała, ścieliła łóżko, zamiatała pokój, odkurzała kominek, zawsze bardzo powoli i dziwnie oszczędnymi ruchami, niczym poruszający się samoistnie manekin. Jej rosłe, kształtne ciało jakby naturalnie ogarniał letarg. Całymi godzinami siedziała na łóżku prawie nieruchomo, trzymając na rękach siostrę Winstona, maleńkie, niedomagające, wyjątkowo ciche dziecko, dwu- albo trzyletnie, o wychudłej, małpiej twarzyczce. Czasami, choć dość rzadko, brała też w objęcia Winstona i długo w milczeniu tuliła go do siebie. Czuł, mimo młodego wieku i dziecięcego egoizmu, że ma to związek z tym, co, choć nigdy o tym nie mówiła, wkrótce się wydarzy. Pamiętał ich pokój, ciemny, duszny, z przykrytym białą kapą, wielkim łóżkiem, zajmującym niemal połowę powierzchni. W kominku stał palnik gazowy, na ścianie wisiała półka, na której trzymali żywność, a na korytarzu znajdował się brązowy, kamionkowy zlew, wspólny dla kilku rodzin. Pamiętał posągowe ciało matki pochylone nad palnikiem, gdy mieszała coś w garnku, ale przede wszystkim pamiętał swój ustawiczny głód i zawzięte, nikczemne boje toczone w porze posiłków. Wiecznie marudził do znudzenia, wypytując matkę, dlaczego mają tak mało jedzenia. Krzyczał i awanturował się. Pamiętał nawet ton swojego głosu, który czasami grzmiał z dziwną mocą, gdyż właśnie przechodził wtedy przedwczesną mutację. Albo zaczynał żałośnie pochlipywać, byleby tylko dostać więcej niż swój przydział. Matka uważała za naturalne, że to jemu, rosnącemu chłopcu, należy się największa porcja, ale niezależnie od tego, ile mu dawała, zawsze domagał się jeszcze, jeszcze. Przy każdym posiłku błagała go, by nie był samolubny i pamiętał, że jego siostrzyczka jest chora i też musi jeść, ale jej prośby nie zdawały się na nic. Krzyczał z wściekłości, gdy przestawała nakładać mu jedzenie, usiłował wyrwać jej z rąk garnek, wykradał co mógł z talerza siostry. Wiedział, że przez niego obie przymierają głodem, lecz nie tylko nie potrafił się opanować, a wręcz wierzył, iż ma prawo tak postępować. Ciągłe burczenie w brzuchu jakby usprawiedliwiało jego zachowanie. Między posiłkami, jeśli matka go nie pilnowała, ustawicznie plądrował półkę ze szczupłymi zapasami. Pewnego razu otrzymali przydział czekolady, niedostępnej od wielu tygodni, może nawet miesięcy. Bardzo dokładnie pamiętał ten rzadki rarytas. Była to dwuuncjowa tabliczka, w tamtych czasach jeszcze operowano uncjami, na ich troje. Oczywiście należało ją podzielić na trzy równe części. Nagle, zupełnie jakby to przemawiał ktoś inny, Winston usłyszał samego siebie, domagającego się dudniącym, napastliwym głosem całej tabliczki. Matka upomniała go, żeby nie był taki chciwy. Wybuchła długa, ciągnąca się w nieskończoność awantura z krzykiem, płaczem, wymówkami i targami. Jego maleńka siostrzyczka, wczepiona obiema rękami w matkę, zupełnie jak małpiątko, patrzyła na niego przez ramię wielkimi, smutnymi oczami. W końcu matka odłamała 3/4 tabliczki i dała Winstonowi, resztę zaś jego siostrze. Dziewczynka wzięła kawałek do rączki i zaczęła go oglądać, zapewne nie wiedząc, co to jest. Winston przez moment obserwował siostrę, po czym skoczył do niej, jednym ruchem wyrwał jej czekoladę i rzucił się do drzwi. Winston, Winston, zawołała za nim matka, wróć natychmiast, oddaj siostrze czekoladę. Zatrzymał się, ale nie cofnął. Matka wpatrywała się w niego z napięciem. Mało brakowało, aby wydarzyło się coś strasznego, choć nawet teraz, gdy o tym myślał, nie wiedział co. Siostrzyczka, zrozumiawszy, że czegoś ją pozbawiono, zaczęła żałośnie kwilić. Matka objęła ją mocno i przytuliła do piersi. Winston wyczytał jakoś z jej gestu, że dziecko jest umierające. Odwrócił się i zbiegł po schodach z palcami zaciśniętymi na lepkiej brunatnej masie. Nigdy więcej nie zobaczył matki. Kiedy połknął czekoladę, zrobiło mu się wstyd. Przez kilka godzin krążył ulicami, dopóki głód nie zmusił go do powrotu. Wróciwszy do domu, nie zastał nikogo. W owym czasie nagłe zniknięcia stawały się już powszednie. Oprócz matki i siostry nic więcej nie ubyło. Zostały wszystkie ubrania, w tym nawet palto matki. Winston nadal nie wiedział, czy jego matkę rozstrzelano. Równie dobrze mogła trafić do obozu pracy. Siostrę zaś albo umieszczono, podobnie jak jego, w jednej z założonych po wojnie domowej kolonii dla bezdomnych dzieci, nazywano je ośrodkami wychowawczyni, albo razem z matką wysłano do obozu pracy lub po prostu porzucono gdzieś, żeby umarła. Wciąż widział tę scenę wyraźnie przed oczami, zwłaszcza ów opiekuńczy gest, którym matka przytuliła małą, a w którym jakby zawierało się całe przesłanie snu. Przypomniał sobie inny sen, sen sprzed 2 miesięcy. Matka siedziała wówczas w identycznej pozie jak wtedy na łóżku, przykrytym wyświechtaną białą kapą, tuląc do siebie dziecko, lecz była hen w dole, w tonącym statku, który wciąż opadał coraz niżej i cały czas wpatrywała się w Winstona przez mroczniejącą wodę. Opowiedział Julii o zniknięciu matki. Nie otwierając oczu, przekręciła się w jego stronę i ułożyła wygodniej. — Na pewno byłeś wtedy nie z gorszym bydlakiem — wymamrotała. — Wszystkie dzieci to małe bydlaki. — Tak, ale najważniejsze w tej historii jest to, że... Poznał jednak po jej oddechu, że znów zapadła w sen. Chętnie opowiedziałby coś jeszcze o matce. Z tego, co pamiętał, nie była kobietą niezwykłą, ani tym bardziej specjalnie inteligentną, lecz cechowały ją uczciwość i szlachetność. Zawsze kierowała się własnymi zasadami. Jej uczuć nic nie mogło zmienić. Matce nigdy nie przyszłoby do głowy, że każde bezskuteczne działanie jest zbędne. Uważała, że jeśli się kogoś kocha, to się go kocha, a gdy nie ma już nic, co można by mu zaoferować, wciąż daje się miłość. Kiedy zabrakło czekolady, przytuliła dziecko. To nic nie pomogło, niczego nie zmieniło, nie pojawiło się nagle więcej czekolady, ani też nie oddaliła się śmierć jej i dziecka. Po prostu był to dla niej naturalny odruch. Kobieta na łodzi uchodźców w podobny sposób otoczyła chłopca ramionami, choć przecież nie lepiej chroniło go to od kul niż kartka papieru. Najstraszniejszą krzywdą, jaką ludziom wyrządziła partia, było wmówienie im, przy równoczesnym pozbawieniu ich jakiegokolwiek wpływu na bieg wypadków, że odruchy i uczucia nic nie znaczą. Kiedy już znalazłeś się w mocy partii, wówczas to, co czułeś lub czego nie czułeś, co robiłeś lub czego nie robiłeś, nie odgrywało żadnej roli. Znikałeś i nikt więcej o tobie nie słyszał. Usuwano cię ze strumienia historii. Jednakże ludziom sprzed zaledwie 2 pokoleń nie wydałoby się to takie istotne, ponieważ sami historii nie usiłowali zmieniać. W życiu kierowali się wyłącznie osobistym poczuciem lojalności, nigdy nie podając go w wątpliwość. Największą wagę przykładali do stosunków międzyludzkich, a drobny i niczego nie zmieniający gest, coś takiego jak ucisk, łza lub słowo skierowane do umierającego, miały ogromną wartość. Przyszło mu nagle do głowy, że prole nadal zachowują się w ten sposób. nie cechuje ich lojalność wobec partii, kraju czy idei, jedynie wobec samych siebie. Po raz pierwszy w życiu pomyślał o prolach bez pogardy i przestał widzieć w nich jedynie bierną masę, która pewnego dnia zbudzi się i naprawi świat. Prole pozostali ludźmi, serca im nie skamieniały, nie dali się obedrzeć z prymitywnych uczuć, których on sam musiał się dopiero uczyć od nowa. Rozmyślając o tym, przypomniał sobie pozornie, bez związku, jak kilka tygodni temu kopnął do rynsztoka leżącą na chodniku ludzką rękę, zupełnie jakby to był głąb kapusty. Prole są ludźmi, powiedział głośno, a my nie. Dlaczego? Spytała Julia, znów podnosząc głowę. Zastanawiał się przez dłuższą chwilę. Czy pomyślałaś kiedyś, rzekł w końcu, że najrozsądniej byłoby po prostu stąd wyjść, póki nie jest za późno i nigdy więcej się nie widzieć? Tak, najdroższy, nieraz, ale i tak tego nie zrobię. Do części wkrótce jednak może się nam powinąć noga. Jesteś młoda, wyglądasz zdrowo i niewinnie. Jeśli będziesz trzymać się z dala od takich jak ja, może zdołasz dożyć późnej starości. Nie, wszystko sobie dokładnie przemyślałam. Postąpię tak samo jak ty, nie martw się. Umiem dbać o własną skórę. Nie wiadomo, ile nam zostało czasu, może pół roku, może rok, w końcu nas rozdzielą. Czy zdajesz sobie sprawę, jak straszliwie będziemy wówczas osamotnieni? Kiedy nas złapią, żadne z nas nie zdoła uczynić nic, żeby pomóc drugiemu. Jeśli się przyznam, zastrzelą cię. Jeśli nie przyznam, też cię zastrzelą. Bez względu na to, jak się zachowam, nic nie odwlecze twojej śmierci, choćby o 5 minut. Nigdy się nie dowiemy, czy drugie jeszcze żyje, czy już zginęło. Będziemy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości działania. Ale choć wiem, że to nic nie zmieni, ważne jest dla mnie jedno, abyśmy się nawzajem nie zdradzili. Jeśli masz na myśli przyznanie się do wszystkiego, oboje zrobimy to bardzo szybko. Każdy się przyznaje, tego się nie da uniknąć. Stosują przecież tortury. Nie o to mi chodzi. Przyznanie się to jeszcze nie zdrada. Słowa i czyny nic nie znaczą. Liczą się uczucia. Jeśli zmuszą mnie do tego, żebym przestał cię kochać, wówczas będzie to prawdziwa zdrada. Zadumała się na chwilę. Nie, tego nie zdołają osiągnąć, powiedziała wreszcie. Akurat to jedno jest niemożliwe. Mogą cię zmusić, żebyś mówił, co chcą, absolutnie wszystko, ale nie uda im się sprawić, abyś uwierzył we własne kłamstwa. Przecież nie mają dostępu do twojego mózgu. Tak, rzekł z pewną nadzieją w głosie, masz rację. Do mózgu nie potrafią się dostać. Dopóki pragniesz być człowiekiem, nawet jeśli to nic nie daje, wygrywasz z nimi. Pomyślał o wiecznie czuwających teleekranach. Mogą cię szpiegować 24 godziny na dobę, a i tak, jeśli jesteś dość cwany, zdołasz je przechytrzyć. Mimo całej swojej pomysłowości, partia wciąż jeszcze nie wpadła na to, jak sprawdzić, co kto myśli. Może wszystko wyglądało inaczej, gdy już mieli kogoś w swoich rękach. Nikt nie wiedział, co naprawdę dzieje się w lochach Ministerstwa Miłości, ale nie trudno było zgadnąć. Tortury, zastrzyki, czułe urządzenia rejestrujące każdy odruch, stopniowe łamanie oporu poprzez bezsenność, izolację i ciągłe przesłuchania. Faktów nie sposób ukryć. Mogą je ujawnić podczas dochodzenia, wycisnąć za pomocą tortur, ale jeśli ktoś przyjmuje za cel nie przetrwanie, lecz zachowanie człowieczeństwa, jakie są tego następstwa? Nie mogą zmienić siłą czyichś uczuć. Zresztą nawet sam człowiek nie może ich zmienić, choćby nie wiadomo jak pragnął. Tak, potrafią wydobyć każdy szczegół tego, co robił lub mówił, ale serce, którego działanie nawet dla niego stanowi tajemnicę, pozostaje niezwyciężone. Wreszcie zdobyli się na ten krok. Podłużny pokój oświetlała jedynie przyćmiona lampa. Ściszony teleekran ledwie mruczał. Stąpając po puszystym granatowym dywanie, mieli uczucie, że jest z aksamitu. Na drugim końcu pokoju, przy zawalonym papierami biurku, na którym stała lampa z zielonym abażurem, siedział O'Brien. Nawet nie podniósł głowy, gdy służący wprowadził Julię i Winstona. Winstonowi serce kołatało tak mocno, że lękał się, iż nie wydusi z siebie ani słowa. Wreszcie zdobyli się na ten krok. Tylko ta jedna myśl tłukła mu się po głowie. Już przychodząc tu postąpili nierozważnie, a fakt, że zjawili się razem, zakrawał na czyste szaleństwo, chociaż każde z nich dotarło tutaj inną drogą i spotkali się dopiero przed drzwiami O'Briena. Nawet wejście do budynku wymagało zimnej krwi. Zwyczajni ludzie bardzo rzadko bywali w domach członków wewnętrznej partii, czy choćby odwiedzali zamieszkane przez nich dzielnice. Cała atmosfera ogromnego wieżowca, jego bogactwo i przestronność, obce zapachy smacznych potraw i dobrego tytoniu, szybkie, bezszelestne windy, przemykające pospiesznie służący odziani w białe kurtki, to wszystko onieśmielało. I choć Winston miał dobry pretekst, aby tu przyjść, prześladowała go myśl, że zaraz wyłoni się zza najbliższego rogu strażnik w czarnym mundurze, zażąda od niego dokumentów i każe mu się wynosić. Służący O'Briena, ubrany w białą kurtkę, wpuścił ich jednak bez słowa. Mały, czarnowłosy o wydatnych kościach policzkowych i żółtawej, całkiem kamiennej twarzy wyglądał na Chińczyka. Korytarz, którym ich poprowadził, wyłożony był miękkim dywanem, ściany pokrywała kremowa tapeta, wzdłuż podłogi biegła biała listwa. Wszystko aż lśniło czystością. To również onieśmielało. Winston nie przypominał sobie, aby widział korytarz, którego ściany nie lepiłyby się od dotyku niezliczonych ciał. O'Brien trzymał w palcach jakąś kartkę i studiował ją w skupieniu. Jego grubo ciosana twarz, pochylona, także widać było krogulczą linię nosa, sprawiała zarazem groźne i inteligentne wrażenie. Chyba przez 20 sekund siedział zupełnie bez ruchu. Następnie przysunął do siebie mowopis i podyktował wiadomość w osobliwym żargonie, którym posługiwano się w ministerstwach. Punkty 1.5.7 zatwierdzam całościowo, stop punkt 6, propozycja 2 plus, absurdalna omal myśl o zbrodnia, skreślić stop antykontynuować prace budowlane do pouzysku plus pełnego kosztorysu stop, koniec noty. Wstał nieśpiesznie i stąpając bezgłośnie po miękkim dywanie ruszył w ich stronę. Kiedy skończył dyktować, urzędowa atmosfera nieco zelżała, lecz O'Brien wciąż miał minę bardziej surową niż zazwyczaj, jakby był niezadowolony, że przeszkadzają mu w pracy. Oprócz przerażenia, Winston poczuł także zwykłe zażenowanie. Mógł się przecież po prostu głupio omylić. Czy miał jakikolwiek dowód, że O'Brien faktycznie spiskuje przeciwko partii? Opierał się tylko na wymianie spojrzeń i jednym dwuznacznym zdaniu. Reszta to zaledwie domysły zapoczątkowane snem. Nie mógł nawet w razie czego posłużyć się pretekstem, że wstąpił pożyczyć słownik, bo jak tłumaczyłby obecność Julii? Mijając teleekran, O'Brien nagle jakby coś sobie przypomniał. Zatrzymał się, obrócił do ściany i przekręcił sterczącą w niej gałkę. Rozległ się głośny trzask. Teleekran zamilkł. Julia aż pisnęła ze zdumienia. Mimo strachu Winston też był zbyt zaskoczony, aby pohamować okrzyk. Możecie wyłączać teleekran? Owszem, mogę, potwierdził O'Brien. Członkowie wewnętrznej partii mają ten przywilej. Stali teraz dokładnie naprzeciw siebie. Potężna sylwetka O'Briena górowała nad Winstonem i Julią, a jego twarz wciąż była nieprzenikniona i sroga. Wpatrywał się surowo w Winstona, czekając, aż ten się odezwie. Ale czego oczekiwał? Nie dawało się wykluczyć, że O'Brien to po prostu bardzo zajęty człowiek, zirytowany, że przerwano mu pracę. Winston milczał. Po wyłączeniu teleekranu w pokoju zapanowała złowieszcza cisza. Każda sekunda trwała wieki. Winston z najwyższym trudem wytrzymywał spojrzenie członka wewnętrznej partii, ale wtem w srogiej twarzy coś drgnęło i pojawił się na niej cień uśmiechu. O'Brien charakterystycznym gestem poprawił okulary. Będziecie mówić sami, czy mam mówić za was? Ja powiem, odparł bez wahania Winston. Teleekran naprawdę jest wyłączony? Tak, wszystko jest wyłączone. Nikt nas nie słyszy. Przyszliśmy, ponieważ... Zawahał się. Po raz pierwszy zdając sobie sprawę z tego, jak niesprecyzowane są jego motywy, ponieważ nie wiedział, czego właściwie oczekuje od O'Briena. Trudno mu było to wyjaśnić, po co przyszedł. Brnął jednak dalej, świadom, że jego słowa mogą zabrzmieć szablonowo i pretensjonalnie. Wierzymy, że istnieje jakieś podziemie, jakaś tajna organizacja dążąca do obalenia partii i że wy jesteście z nią związani. Chcemy się przyłączyć i pomagać. Jesteśmy wrogami partii. Nie wierzymy w Anksoc. Jesteśmy myślozbrodniarzami i cudzołożnikami. Mówię o tym, bo pragniemy zdać się na waszą łaskę. Jeśli zażądacie, abyśmy popełnili jakąś zbrodnię, żeby obciążyć się jeszcze bardziej, jesteśmy gotowi. Umilkł i spojrzał za siebie, bo wydało mu się, że otwarto drzwi. I rzeczywiście drobny służący o żółtawej twarzy wśliznął się do środka bez pukania. Niósł tacę, na której stały karafki i kieliszki. Martin jest jednym z nas, oznajmił O'Brien. Ustaw wszystko na okrągłym stole, Martin. Czy mamy dość krzeseł? A więc możemy usiąść wygodnie i spokojnie porozmawiać. Sobie też przysuń krzesło, Martin. To poważna sprawa. Na 10 minut możesz przestać być służącym. Mały człowieczek wykonał polecenie i usiadł bez skrępowania. Jednakże po jego zachowaniu wciąż można było poznać, że to służący, którego pan zaszczycił zaproszeniem do stołu. Winston przypatrywał mu się kątem oka. Człowiek ten zapewne przez całe życie gra pewną rolę i zdjęcie maski, choćby na moment, uważa za niebezpieczne. O'Brien ujął karafkę za szyjkę i napełnił kieliszki ciemnoczerwonym płynem. Zbudziło to w umyśle Winstona mgliste wspomnienie czegoś, co dawno temu widział na murze lub słupie. Ogromną neonową butlę, która migotała i gasła, sprawiając wrażenie, że jej zawartość wlewa się do pucharu. Kiedy patrzył z góry na swój kieliszek, płyn wydawał się niemal czarny, lecz w karafce połyskiwał rubinowym blaskiem. Zapach miał kwaśno-słodki. Winston zobaczył, że jącha go z nieukrywaną ciekawością. To wino, wyjaśnił z lekkim uśmiechem O'Brien. Na pewno znane jest wam z książek. Niestety nie trafia do zewnętrznej partii. Znów spoważniał i podniósł kieliszek do góry. Sądzę, że powinniśmy zacząć od toastu. Za naszego przywódcę, za Emanuela Goldsteina. Winston skwapliwie chwycił kieliszek. Wiele razy czytał i marzył o winie, podobnie jak szklany przycisk oraz cytowane przez pana Charingtona urywki zapomnianych rymowanek należało do minionych romantycznych czasów, które w najskrytszych myślach nazywał epoką szczęścia. Nie wiedzieć czemu, zawsze mu się wydawało, że wino ma wyjątkowo słodki smak, tak jak dżem jagodowy, i natychmiast działa odurzająco. Już przy pierwszym łyku przykro się rozczarował. Po latach picia dżinu prawie wcale nie czuł smaku. Odstawił opróżniony kieliszek. Więc Goldstein naprawdę istnieje? Zapytał. Tak, istnieje i dobrze się miewa. Ale gdzie przebywa, tego nie wiem. A podziemie, organizacja też istnieje? Nie jest po prostu wymysłem policji myśli? Nie, istnieje naprawdę. Nazywa się braterstwem. Nigdy nie dowiecie się o braterstwie nic ponadto, że istnieje i że do niego należycie. Zaraz do tego wrócę, spojrzał na zegarek. Nawet dla członków wewnętrznej partii nie jest rzeczą rozsądną wyłączać teleekran na dłużej niż pół godziny. Nie powinniście byli przychodzić tu razem i będziecie musieli wyjść oddzielnie. Wy, towarzyszko, skinął głową Julii, wyjdziecie pierwsza. Zostało nam 20 minut, rozumiecie? Mam nadzieję, że muszę was najpierw wypytać o pewne sprawy. Mówiąc najogólniej, co jesteście gotowi uczynić? Co tylko w naszej mocy, odparł Winston. O'Brien obrócił się nieco na krześle, także siedział teraz twarzą do Winstona. Prawie zupełnie ignorował Julię, jak gdyby uważał za rzecz oczywistą, że Winston mówi w imieniu obojga. Na moment zmrużył oczy, zaczął zadawać pytania cichym, bezbarwnym głosem, jakby to była wielokrotnie powtarzana procedura, litania pytań i odpowiedzi, z których większość znał z góry. Czy jesteście gotowi poświęcić życie? Tak. Czy jesteście gotowi mordować? Tak. Prowadzić akcje sabotażowe, w następstwie których setki niewinnych ludzi mogą ponieść śmierć? Tak. Zdradzić ojczyznę, współpracując z obcymi mocarstwami? Tak. Czy jesteście gotowi oszukiwać, dokonywać fałszerstw, szantażować, zatruwać umysły nieletnich, rozprowadzać narkotyki, zachęcać do prostytucji, szerzyć choroby weneryczne, słowem robić wszystko, co może przyczynić się do osłabienia i demoralizacji partii? Tak. Jeśli dla dobra naszej sprawy zajdzie na przykład konieczność oblania twarzy dziecka kwasem siarkowym, czy jesteście gotowi to uczynić? Tak. Czy jesteście gotowi zmienić swoją tożsamość i do końca życia pracować jako kelner lub docker? Tak. Czy jesteście gotowi popełnić samobójstwo, jeśli i kiedy wam polecimy? Tak. Czy jesteście gotowi rozstać się i nigdy więcej się nie widzieć? Nie! Zawołała Julia. Winstonowi zdawało się, że czas płynie, a on wciąż się zastanawia. Przez moment miał nawet wrażenie, że odjęło mu mowę. Jego usta otwierały się i zamykały bezgłośnie, przymierzając się do odpowiedzi. Aż do chwili, kiedy się odezwał, nie wiedział, jaka będzie jego decyzja. Nie! Stwierdził wreszcie. Dobrze, żeście mi powiedzieli, oznajmił O'Brien. Ważne jest, byśmy wiedzieli wszystko. Zwrócił się do Julii i z nieco większym ożywieniem rzekł. Czy rozumiecie, że nawet jeśli wasz przyjaciel nie zginie, będzie zupełnie innym człowiekiem, otrzyma nową tożsamość, wszystko ulegnie zmianie, jego twarz, ruchy, kształt dłoni, barwa włosów, nawet głos? Wy także staniecie się inną osobą. Nasi chirurdzy potrafią zmienić każdego nie do poznania. Czasami bywa to konieczne. Niekiedy trzeba nawet amputować którąś z kończyn. Winston nie mógł się powstrzymać od spojrzenia ukradkiem na mongolską twarz Martina. Nie dostrzegł żadnych blizn. Julia zbladła trochę i piegi wystąpiły jej wyraźnie na policzkach, lecz odważnie patrzyła na O'Briena. Mruknęła coś cicho, wyrażając zgodę. W porządku, więc to załatwione, oświadczył O'Brien. Na stole stało srebrne pudełko z papierosami. O'Brien w zamyśleniu przesunął je w ich stronę. Sam też poczęstował się, po czym wstał i zaczął spacerować po pokoju, jakby w ten sposób mógł się lepiej skupić. Papierosy były doskonałe, grube, mocno nabite, z niespotykanie jedwabistą bibułką. O'Brien znów zerknął na zegarek. Wracaj lepiej do służbówki, Martin, rzekł. Za kwadrans włączę teleekran. Tylko najpierw przyjrzyj się dobrze tym towarzyszom, żebyś zapamiętał ich twarze. Pewnie się z nimi jeszcze zobaczysz. Ja już może nie. Dokładnie tak samo jak wówczas, gdy otworzył im drzwi, oczy służącego przesunęły się wolno po Julii i Winstonie. W jego wzroku nie było nic przyjaznego. Martin zapamiętywał ich wygląd, ale oni sami zupełnie go nie obchodzili, a przynajmniej takie sprawiał wrażenie. Winstonowi przemknęło przez myśl, że może sztuczna twarz nigdy nie zmienia wyrazu. Bez słowa, nawet bez skinienia głową, służący wyszedł, cicho zamykając za sobą drzwi. O'Brien wciąż przechadzał się po pokoju z jedną dłonią w kieszeni czarnego kombinezonu, a w drugiej trzymając papierosę. Musicie zdać sobie sprawę, rzekł, iż zawsze będziecie działać na ślepo. Nigdy o niczym nie będziecie informowani. Będziecie otrzymywać i wypełniać rozkazy, nigdy nie znając ich przyczyn. Później przyślę wam książkę, z której dowiecie się prawdy o ustroju, w którym żyjemy, a także poznacie strategię, dzięki której zamierzamy go zniszczyć. Kiedy przeczytacie książkę, staniecie się rzeczywistymi członkami braterstwa. Ale oprócz samego celu, o który walczymy, oraz swoich aktualnych zadań, nic nie będziecie znali. Wyjawiłem wam, że braterstwo istnieje, lecz nie mogę wam zdradzić, czy liczy 100 członków, czy 10 milionów. Sami nie poznacie nawet 10 osób. Wyznaczymy wam kilka łączników, którzy co pewien czas będą się zmieniali, pewnie 3-4, ponieważ pierwszy kontakt nawiązaliście ze mną, niech tak pozostanie. Jeśli otrzymacie jakieś rozkazy, wyjdą ode mnie, a Martin wam je przekaże. Kiedy was w końcu złapią, przyznacie się do wszystkiego. Tego nie da się uniknąć. Jednakże poza własnymi czynami o niczym nie będziecie umieli nic powiedzieć. Wsypiecie zaledwie garstkę mało znaczących osób. Mnie prawdopodobnie nie zaszkodzicie. Zresztą możliwe, że do tego czasu zginę albo będę inną osobą z inną twarzą. Mówiąc, cały czas przechadzał się po puszystym dywanie. Mimo znacznej tuszy poruszał się z gracją. Cechowała każdy jego gest, nawet gdy wsuwał rękę do kieszeni lub podnosił do ust papierosa. Emanowała z niego nie tylko siła, lecz przede wszystkim pewność siebie oraz wyrozumiałość, lekko zabarwiona ironią. George Orwell, rok 1984, taśma 6, koniec ścieżki drugiej.